To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu wpolityce.pl. Michał Karnowski, dzień dobry, witam. I goście w studiu, Stanisław Janecki, portal wpolityce.pl. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Szczęść Boże, księdzu. Jan Pospieszalski, Telewizja Polska. I Piotr Zaręba, zastępca redaktora naczelnego tygodnika w sieci. Witam serdecznie. To był bardzo ważny tydzień. To był tydzień, w którym można powiedzieć, że spuentowano wiele dyskusji, w tym także tych toczonych w tym studiu. Zobaczmy, jak to przebiegało.
Ministerstwo Rozwoju przejmuje na siebie większość tego ciężaru dotyczącego właśnie spraw związanych z gospodarką. Oczywiście wszystkie pozostałe resorty gospodarcze pozostają, ale to centrum koordynacyjne mieści się w Ministerstwie Rozwoju.
Wydarzenia przybrały obrót niekoniecznie wskazujący na możliwość kontynuowania mojej misji w Ministerstwie Finansów. Dlatego uprzejmie proszę o przyjęcie mojej rezygnacji.
I to była część pierwsza zmian, ale potem zorientowaliśmy się, co w zamian, co po odejściu ministra Szałamachy. No i pani premier została zapytana, czy teraz pan wicepremier Morawiecki jest nowym pomazańcem Jarosława Kaczyńskiego, i tak odpowiedziała.
Skoro żartujemy, to mogę powiedzieć, ale też bardzo poważnie i z pełną powagą, że oboje z Mateuszem jesteśmy pomazańcami Jarosława Kaczyńskiego.
I już ostatnie przypomnienie tych wydarzeń. Pan wicepremier Mateusz Morawiecki tak ujął kwestię przywództwa w rządzie.
Kapitan jest tylko jeden na statku i tym kapitanem jest absolutnie pani premier i znakomicie się z panią premier pracuje. Wszystko inne to naprawdę są zupełnie bezsensowne plotki.
I to jest oczywiście w dzisiejszej prasie, bo to jest Salon Dziennikarski, w dzisiejszych mediach temat jeden z najważniejszych, bo przesunięcie tylko rzekomo formalne, ale przecież tak naprawdę czujemy wszyscy, że za tym kryje się coś dużo więcej. Powiem tylko, że królestwo wicepremiera Morawieckiego to teraz 64 tysiące urzędników, 78 dyrektorów, 37 departamentów w resorcie finansów, 38 w resorcie rozwoju, kilkunastu wiceministrów. Jak to wszystko ogarnąć? Czy rzeczywiście kapitan jest tylko jeden? Czy Mateusz Morawiecki da radę? Czy jest jakiś plan B? No, pytań tutaj bardzo wiele. Piotr Zaręba śledzi to i próbuje dojść, o co chodzi, jaka jest filozofia tych zmian. No,
mogę powiedzieć, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, ale ja od kilku miesięcy wiem, jak zakończy się plotki o odejściu pani premier i zastąpienie przez Jarosława Kaczyńskiego. Co tak naprawdę oznacza rekonstrukcja rządu? Mówiłem, że głównym celem jej jest wzmocnienie pozycji Mateusza Morawieckiego. Tak naprawdę obie dymisje, bo wcześniej odszedł minister Jackiewicz, teraz minister Szałamacha, no to jest trochę oczyszczenie Morawieckiemu by przed pola. I oczywiście no, zawsze plotki dementowane są najbardziej prawdziwe. No to, że pan wicepremier Morawiecki mówi, że oczywiście z panią premier się znakomicie dogadują, no maskuje jednak to, że tam było pewne napięcie.
Pani premier kilka razy powiedziała takie zdania, które można rozumieć jako...
Sprawdzę go.
Tak.
No tak, dokładnie.
Znaczy pokaż, co potrafisz. No,
są dwie wizje najogólniej rzecz biorąc. Morawiecki, jego ludzie mówią, jest wspaniały plan, tylko my go nie jesteśmy w stanie zrealizować, bo jest pewna opieszałość w rządzie, blokowano mnie do tej pory, a z kolei właśnie ludzie związani z panią premier mówili, że no ten plan jest na razie zbiorem tytułów i że oni czekają na konkrety. I teraz rzeczywiście się okaże. Gazeta Wyborcza porównała Mateusza Morawieckiego do Hilarego Mincza. To jest bardzo brzydkie porównanie, bo ja przypomnę, że w Niemczech na przykład skupienie w jednych rękach resortu finansów i gospodarki było czymś naturalnym przez bardzo wiele lat.
Może lepiej mówić o planie Adenauera, o planie Kwiatkowskiego.
Tak, ale właśnie to jest... Ale to są takie momenty, gdzie taka kumulacja następuje. Z tego punktu widzenia nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Natomiast rzeczywiście, jeżeli tym pierwszym jest nie minister finansów, ale minister rozwoju, to faktycznie no jest to pewien, to wytycza to pewien priorytet. To znaczy jest mniej tego księgowego pilnowania kasy, więcej stawiania na, no powiedziałbym, wydatki, które mają ożywić gospodarkę. Tylko, że to znowu nie jest nic dziwnego, bo PiS to mówił w bardzo wielu kolejnych programach. To oczywiście może się skończyć kłopotami, ale może się też skończyć wspaniałym ożywieniem gospodarczym.
Będzie skok, Jan Pospieszalski, jak pan na to patrzy? Do tego, co powiedział Piotr, z czym się absolutnie zgadzam, dołożyłbym dwie rzeczy, moim zdaniem, takie, których mi zabrakło. Pewnie też ludziom zabrakło, tym, którzy obserwują debatę publiczną. To jest kwestia pewnego dosyć tajemniczego zniknięcia Dawida Jackiewicza. Wokół tego narastały przecieki, informacje, czy sączone jakieś takie dywagacje o tym, że CBA gdzieś tam wchodzi, jakichś spółek i tak dalej. Na to się nakładała opozycyjna akcja Misiewicze i zabrakło tu bardzo poważnej, bardzo takiej ważnej, jednoznacznej tezy czy informacji, która by się pojawiła w przestrzeni publicznej, że jednak Dawid Jackiewicz coś tam przygotowywał, miał konkretne, bardzo ważne, bardzo moim zdaniem ciekawe projekty i co dalej z tymi projektami.
Ale tutaj jest
pierwsza sprawa.
Tylko do tej pierwszej sprawie, bo tu jest tak, w swoim programie, Warto Rozmawiać, żeście pokazali jakby skalę manipulacji wokół pana Bartłomieja Misiewicza. I mówicie, to jest pewna akcja propagandowa, ale jak czytamy wywiady z panią premier, to ona się nie odcina od jakby dymisji Misiewicza. Ona mówi coś odwrotnego. Ja będę to wypalała gorącym żelazem.
Zostawmy Misiewicza. Chodzi mi tutaj o Dawida Jackiewicza. Dawid Jackiewicz przygotował...
Skrzywdzony?
Nie wiem. Właśnie zabrakło mi tej informacji. Przygotował kilka bardzo ważnych projektów. Na przykład współpraca pomiędzy spółkami Skarbu Państwa. Na przykład to, żeby te spółki, wielkie spółki Skarbu Państwa ubezpieczały się w PZU, a nie gdzieś w zagranicznych i tak dalej. To cała masa takich propaństwowych, niezwykle obliczonych na współpracę.
A Szałamacha jest
tak,
skrzywdzony?
Czy przypominacie sobie, panowie... I proszę księdza, czy w tej całej debacie związanej z pojawieniem się tego super resortu ministra Morawieckiego, czy ktoś zająknął się o tym, że budżet został przyjęty, przygotowany właśnie przez kogo? Przez Pawła Szałamachę. Czy wiemy o tym, jakie ma efekty pakiet paliwowy wprowadzony przez Pawła Szałamachę? Do puenty takiej, że oto przygotowuje się dużą zmianę, która ma jakieś otoczenie propagandowe, ma swoją narrację, jest ta konferencja prasowa i my z niej zapamiętujemy historię o pomazańcach, nie pamiętając o tym, że Paweł Szałamacha wykonał jakąś tam konkretną pracę. To, że na przykład zarzuca mu się może nieskuteczne wprowadzenie podatku handlowego, no to wiadomo, jaka była postawa Komisji Europejskiej. Podatek handlowy był dobrze przygotowany. Węgrom też to się nie udało. To jest ta walka, tak? Paweł Szałamacha przygotował budżet. Ten budżet został przyjęty w ostatniej chwili. O tym nikt nie mówi. Paweł Szałamacha zrobił pakiet paliwowy, co spowodowało gigantyczne zatrzymanie tej gigantycznej fali nielegalnych i tak dalej.
Na przykład, i tu zwracam się do Stanisława Janeckiego.
Przepraszam, i teraz tak, jeżeli żegnamy się z tym panem, no to też dajmy mu szansę powiedzieć tak, to jest nasze rozstrzygnięcie. My pragniemy takiego modelu dzisiaj zarządzania państwem, resortami gospodarczymi, ale ci goście nie odchodzą jako nieudacznicy, tacy, co
tak,
coś tam...
Mówię, bo być nie może udało. Odpowiedź jest nie w nieudacznictwie, tylko gdybyśmy wycisnęli z kolei te wypowiedzi, które gdzieś na przykład od Jarosława Kaczyńskiego pochodzą, to istotą problemu jest nie to, że ten minister był bardzo zły, czy ten jeszcze gorszy, mogły padać jakieś zarzuty, ale istotą było to, że oni jakby bardzo szybko wchodzili w logikę Polski resortowej, to znaczy... Tam są w kręgu Mateusza Morawieckiego takie opowieści, że przygotowana jest jakaś inwestycja, ministerstwa mają dopiąć szczegóły i przez 2-3 miesiące negocjują ze sobą, czy ma być to w mieście X, z którego pochodzi minister, czy mieście Y, z którego pochodzi inny minister. Że tutaj na poziomie osobiste ambicje, bo że właśnie nie chodzi o skuteczność na przykład Szałamachy, tylko o to, że on jakby nie chciał grać według reguł, które narzuca Morawiecki. Stanisław Janecki, tak mogło być, że tutaj się nie, po prostu nie było dogadania?
No, pamiętajmy, że wczoraj było pierwsze posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
Super rządu w rządzie.
Ten komitet powstał właśnie po to, żeby nie było siermiężnej drogi, która trwa, nie wiem, rok, uzgadniania ustaw międzyresortowo, bo to przecież może wysadzić wszystko w powietrze. Na tym komitecie ma to wszystko być szybko i dlatego on powstał. Wiesz, dlaczego te zmiany w ogóle zostały podjęte? One zostały podjęte pod presją czasu.
Panie rektorze.
Pod presją czasu, ponieważ to wszystko, wydatki już mamy załatwione, w sensie wydatki na przykład na 500+, czy na inne programy socjalne. Sam Mateusz Morawiecki mówił o tym na pierwszym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Teraz trzeba zarobić pieniądze na te różne wydatki, plus na to rozwojowe. Dlaczego jest presja czasu? Ona jest dlatego, że to wszystko będzie możliwe w zasadzie, jeśli by Prawo i Sprawiedliwość rządziło dwie kadencje. Ponieważ już jest rok prawie rok, 10 miesięcy i trochę I żeby jakieś efekty były widoczne, no to musi minąć jeszcze rok, dwa, ale takie długofalowe efekty, które polegają na tym, że gospodarka rusza z kopyta, no to będą odłożone jednak o kilka lat. I dlatego jest ta presja czasu i ze strony politycznego zaplecza rządu, ona była cały czas, że przecież za długo to wszystko trwa, a te pieniądze trzeba zarabiać. I także w odniesieniu do spółek Skarbu Państwa. Ma przecież powstać jakaś agencja zarządzająca tymi spółkami, no bo one mają być tym wehikułem finansowym, który umożliwia ten skok inwestycyjny przede wszystkim. I w tym kontekście, Mateusz Morawiecki, Piotr wspomniał o Niemczech, ale przecież to jest model francuski. Obecny minister Michel Sapin to jest przecież minister gospodarki i finansów właśnie, dokładnie takie uprawnienia.
Ale czyli co, panowie, Morawiecki ma przełamać bariery wewnętrzne?
Ma przełamać wszelkie bariery, to znaczy to, co mówiłeś o podziale na Polskę resortową i o tym, że wszyscy zajmują się tylko wydawaniem pieniędzy. Ktoś musi się zająć jednak zarabianiem pieniędzy. No,
taką rolę pełnił Paweł Szałamacha, na przykład uszczelniając VAT za paliwa i parę innych rzeczy.
Jeszcze jedno zdanie. Dobrze, tylko, przepraszam. Przecież ten pomysł był w 2007 roku i gdyby wybory wygrał wówczas Prawo i Sprawiedliwość, Grażyna Gęsicka byłaby, a Mateusz
było spotkanie, był taki tweet-up, czyli takie spotkanie z dziennikarzami, ale też i ludźmi, którzy udzielają się w internecie wczoraj w kancelarii premiera, pani premier Szydło, pan premier Morawiecki, starali się pokazać rzeczywiście, że są teamem, że grają razem, ale słowa kluczowe, które tam padały, inwestycje, inwestycje, inwestycje i rzeczywiście, Staszku, to co przypomniałeś, teraz musimy zarobić na wydatki, musimy mocno ruszyć do przodu, ma być to przemysł XXI wieku. Proszę księdza, to jest możliwe w Polsce?
To jest możliwe w Polsce i warunkiem tego, czasami ja to mówię troszeczkę z punktu widzenia doświadczeń działalności, chociażby w pewnym biznesie, który prowadzę, że też chcę mieć ja w jednych rękach i wycenę
wierszówek. Uspokójmy widzów, że to jest biznes ewangelizacyjny, tygodnik,
nie? Że jednocześnie mam doświadczenie działalności w firmach, również z panem redaktorem Pośpieszalskim pracowaliśmy w pewnej telewizji, gdzie kto inny rządził dziennikarzami, a kto inny pieniędzmi. To się musiało wszystko rozpaść. Tak się po prostu nie da. Więc skupienie tego w jednych rękach, kiedy zarówno decyzja, jak i odpowiedzialność za nie jest w jednym miejscu, jest chyba krokiem we właściwą stronę. Zresztą przypomnijmy to, co mówił pan minister Sienkiewicz, niestety w tej podsłuchanej, skandalicznej rozmowie, ale tu jest problem, w wielu miejscach problem działalności państwa polskiego, że te wszystkie resorty, te wszystkie sprawy ze sobą często nie zazębiają się. Jeżeli nawet, dowiedziałem się, że w Ministerstwie Finansów jest tak, że w innym programie komputerowym pracują izby skarbowe, w innym programie komputerowym pracuje Straż Graniczna, celnicy, w innym programie znowu jeszcze coś i trudno to wszystko spiąć w jedno. Naprawdę, trzeba zsynchronizować państwo, żeby to zaczęło tańczyć do jednej muzyki. Natomiast pomówienie tutaj o pomazańcach, no to brzmi troszeczkę dla mnie żartobliwie, bo to już taki mesjanizm.
To dziennikarz TVN wywołał swoim pytania. To nie było pomysł pani premier.
Jest pytanie, pani premier powinna to podejmować, ale to jest inna
ale sprawa. To jest też naturalne, często my nie siedząc, czasami tego nie widzimy.
Nie trzeba tego podejmować, bo w języku biblijnym pomazanie to Mesjasz. Mesjasza akurat nie mamy w Polsce. Jedyny jest Mesjasz.
Jeśli mógłbym się wtrącić, mnie tu zabrakło w tym całym programie, w tym nowym rozdaniu, ministra wicepremiera Gowina. Bo jednak on wprawdzie przedstawił program zmian w nauce, powstanie uniwersytetów badawczych czy uczelni badawczych, ale przecież ten skok inwestycyjny nie nastąpi bez zmian w nauce polskiej,
ale jest
która
pewien,
nie czarujmy
tylko,
się.
Tylko, że w tle jest pewien plan jest pewien też plan Gowina właśnie, żeby tą innowacyjność wepchnąć do tych,
tylko
do
uczelni. Równolegle powinien się
jest
toczyć.
Równolegle, bo to nawet rozmawialiśmy o tym na łamach w sieci z panem ministrem Gowinem i on to dość precyzyjnie zarysował. Natomiast panowie, no ja zadam takie pytanie może pod prąd, może nawet trochę, może za ostro, ale czy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości głosowali naprawdę na to, żeby pan Mateusz Morawiecki był takim liderem tego projektu? Bo to jest jednak człowiek z banków. Tu nie ma żadnego problemu?
No to jest problem, że... To jest problem, bo...
To nie on był twarzą kampanii PiS-u.
No nie, on był został wydobyty wręcz po wyborach, choć mówiąc szczerze doradzał Jarosławowi Kaczyńskiemu z kilku lat.
To wiem.
Ale nie było to upubliczniane. Nie, no to jest problem oczywiście. Jest druga strona zagadnienia, to znaczy taka, że decyzje ekonomiczne, zgoda. Decyzje ekonomiczne ekonomiczne to również kwestia wpływu rozmaitych lobby gospodarczych. I tu rzeczywiście można mieć obawy, że wicepremier Morawiecki w pewnych decyzjach będzie zbyt miękki wobec na przykład właśnie różnych podmiotów typu banki. Natomiast dla mnie większym problemem jest jednak to, co dostatni...
Dowodów nie mamy też.
Dowodów absolutnie. Natomiast dla mnie większym problemem jest to, co podnosili prawie do ostatniej chwili jednak zwolennicy Beaty Szydły. Mówię w kuluarowych zupełnie rozmowach, czy ten plan jest już w tej chwili właśnie czymś więcej niż zbiorem tytułów. Ja mam wątpliwości, mówiąc
szczerze. Na tym tweetapie na przykład pan wicepremier Morawiecki mówił, już jest 200 inwestycji.
No jest 10 projektów ustaw, które byłyby podobno przez ostatni rok blokowane, a które teraz mają ruszyć z kopyta. Okej, dobrze, tego się dowiemy. Oni zawsze opowiadają jedną historię, chcę ją tutaj zadedykować widzom. Jedzie wiceminister rozwoju do Chin i negocjuje, żeby Chińczycy weszli do lotu. Pojawia się idea budowy lotniska daleko od Warszawy, no takiego nowoczesnego lotniska. Klepie to MSZ, a potem resort infrastruktury zaczyna to nagle blokować, bo trzeba jeszcze raz od początku, ci Chińczycy jeszcze raz od początku muszą rozmawiać. No więc jeżeli tak, to rzeczywiście ten jeden...
Nawet cierpliwość chińska.
Tak, i tu naprawdę porównanie do Hillary'ego Mincera jest porównaniem do brzydkim, bo to tak po prostu funkcjonuje współczesna gospodarka. Staszek ma rację, to również jest Francja.
Ostatnie pytanie, a co ma być celem, żeby Polacy zaczęli wracać do Polski, żeby tutaj pojawiły się małe, większe, średnie firmy, żebyśmy mieli poczucie, że tak jak w Danii jesteśmy, we Francji, we Włoszech, że jest dużo więcej takich średnich firm, które są liderami w swoich segmentach, prawda? Że jest dużo więcej firm, które są narodowymi czempionami i nie tylko paliwowymi, prawda? Ale gdzieś w technologii. To o to chodzi?
Moim zdaniem trzy rzeczy. Bardzo wyraźny sygnał, że jest przewidywalność i pewne poczucie bezpieczeństwa dla tych młodych ludzi, którzy by chcieli zakładać swoje firmy. Dwa, bez uzdrowienia sądownictwa, bez poczucia tego, że sprawy gospodarcze czy procesy będą rozstrzygane szybko i przewidywalnym okresie, a nie ciągnęły się 2, 3, 5 lat. Również te procesy wobec urzędów państwa, urzędów skarbowych. I trzecia rzecz, takie poczucie nadziei. Taki uśmiech, błysk wokół, że kurde, zaciśniemy może dzisiaj pasa, może trochę, nie wiem, będzie nam się żyło gorzej, ale mamy jakąś wizję, jakiś cel, jakąś perspektywę, może nie jednej kadencji, może dwóch kadencji, ale jakiś plan, jakiś taki rodzaj, kurcze, że nam się uda, że my to potrafimy. Ta nadzieja, ten błysk wokół, ten uśmiech taki, że kurczę, jest jakaś sprawa, dla której warto to robić.
W szerszym jeszcze planie jest to próba wyrwania się po prostu na niepodległość, na niezależność, odejście z peryferyjności.
No dobrze, ale właśnie przez to, że
to, o czym mówił Orban, nie używamy Kaczyński,
dokładnie o to chodzi. Te duże słowa.
Musimy się wyrwać z tej zależności.
Nie bójmy się tych dużych słów. Takie, które budują to poczucie optymizmu.
Ostatnie. Każdy, kto mieszkał w tym za granicą, na zachodzie, albo ma tam znajomych, to wie, że główną zaletą mieszkania tam jest łatwość życia i łatwość prowadzenia interesów. I dopóki nie będzie wyrównania przynajmniej tego poziomu, to ludzie nie będą mieli sensu takiego aktywnego działania.
Jedno, że sam kapitał zagraniczny, choć jest potrzebny, jest mile widziany, no nie załatwi dobrobytu, to już wiadomo. Nie będzie pełnił też misji społecznej, nie będzie zainteresowany, żeby ten kraj był czymś więcej niż tylko
to jedno zdanie,
rynkiem
to,
do zysku.
To teraz powiem, Michale, bo Mateusz Morawiecki nie wymienił nazwiska Donalda Tuska, ale to była ogromna krytyka Donalda Tuska, tak, w sensie filozofii wyłącznie wydawania pieniędzy i życia na kredyt.
Proszę Państwa, nie wiem, czy też, drodzy Panowie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, jak bardzo letnio jednak opozycja potraktowała te zmiany. Było trochę szyderstw, było trochę komentarzy, ale mam wrażenie, że umysły, emocje, nadzieje opozycji są gdzieś zupełnie indziej dzisiaj i są niestety w dość smutnej, przy dość smutnym temacie. To jest temat ochrony życia nienarodzonego. I teraz tak, dzisiaj manifestacja pod Sejmem, w poniedziałek tak zwany czarne marsze w całej Polsce. O tyle rzecz smutna, że jak donoszą nasi czytelnicy, nasi widzowie, nasi odbiorcy, w bardzo wielu firmach jest wywierana taka presja, żeby kobiety poszły i wzięły udział. Na przykład na Uniwersytecie Warszawskim, co mnie zupełnie szokuje, rozesłano maile w poszczególnych wydziałach, że jeżeli ktoś nie przyjdzie, to nie będzie problemu. No jest to ewidentna zachęta, żeby w tym wziąć udział. Smutne, że na Uniwersytecie Warszawskim apelujemy tutaj do władz tej uczelni, żeby może przemyślała to postępowanie. Ale i zwracam się do księdza Henryka Zielińskiego, bo ksiądz jeszcze ostatni może taki początek, w najnowszym wydaniu tygodnika Idziemy używa dość mocnych słów. Mówi tak, w takich okolicznościach w Polsce podejmowane będą polityczne decyzje, których znaczenie może być porównywalne z powstrzymaniem nad Wisłą w roku 1920 bolszewickiego marszu na Europę. Chodzi o konsekwentną ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. To znowu bolszewizm idzie, tak dobrze rozumiem słowa księdza?
Dokładnie tydzień temu byłem na spotkaniu z kardynałem Millerem na Watykanie. I on stwierdził wprost, że rewolucja obyczajowa, która idzie obecnie przez Europę, jest gorsza niż komunizm. Że jest groźniejsza, ponieważ komunizm niszczył relacje społeczne. To, co idzie obecnie, niszczy człowieka w jego tożsamości, w samej jego tożsamości. Dlatego jest to groźniejsze. I bardziej w sposób znieczulony wchodzi. Natomiast rzeczywiście Gazeta Wyborcza, powiem po imieniu, przecież dała wolne wszystkim swoim kobietom, żeby poszły na czarny marsz. Jest to rzeczywiście hucpa, jest to próba zyskania pewnego paliwa politycznego, kiedy już sprawa Trybunału i inne się powoli zaczynają wypalać. Dlatego, że to jest chyba istotne, żebyśmy dwa fakty przypomnieli sobie. Pierwsza sprawa to taka, że liberalizacja przepisów aborcyjnych według obecnej konstytucji jest niemożliwa. To jest jedno. I sam profesor Zoll stwierdził przecież w jednym z wywiadów przed paroma miesiącami, że gdyby ktoś do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżył nawet w tej chwili te wyjątki, to znaczy dotyczące tych aborcji eugenicznej z powodu uszkodzenia czy choroby dziecka.
Dzieci ze zespołem Downa.
Czy inne te trzy wyjątki, to Trybunał Konstytucyjny konsekwentnie stojąc na straży Konstytucji musiałby je orzec za niekonstytucyjne, a on jako ówczesny prezes Trybunału tylko dlatego nie orzekł, że nikt tego nie zaskarżył. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, kiedy nam się mówi o kompromisie, niestety także strona pisowska używa słowa kompromis. Kompromis, to trzeba by dobrze zdefiniować, o co w tym wszystkim chodzi, żeby to nie był jakiś zgniły kompromis. Zwróćmy uwagę na to, że ten kompromis aborcyjny tak zwany z roku 1993 pierwsza zakwestionowała Lewica. Kiedy SLD doszło do władzy, w roku 2006 wprowadziło jeszcze jeden wyjątek, aborcja właśnie ze względów społecznych, że może być wykonana, czy tak naprawdę z każdego powodu. I to zostało zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny na wniosek, na zaskarżenie pani profesor Alicji Grześkowiak.
Dlaczego ten temat dzisiaj wraca?
Wraca jednak dlatego, że wniesiono projekt, że strona społeczna, środowiska broniące życia wniosły projekt. No jednak nie budujmy takiej
druga
wizji.
Druga strona.
Nie, ale i tu niestety ja jednak będę pewnie w pewnym sporze z częścią obecnych studiów. No ja powiem w ten sposób. Byli politycy, na przykład Jarosław Gowin, którzy mówili, że jeżeli pójdziemy na całkowity zakaz, i to trzeba podkreślić, że od razu nie PiS to robi, tylko właśnie te środowiska, one absolutnie kierują się własnymi szlachetnymi przekonaniami, ale jeżeli pójdziemy, to natychmiast uruchomimy efekt wahadła, bo powiedzmy sobie szczerze, to co w tej chwili mówi ta strona proaborcyjna, ja ją tak nazwę proaborcyjną, Gazeta Wyborcza, właśnie te środowiska takie, no powiedziałbym, feministyczne, to nie jest w gruncie rzeczy dyskusja...
I lewicowe partie polityczne,
które ale to nie jest dyskusja o tych kilku wyjątkach, tylko to jest dyskusja w ogóle, to jest próba rzeczywiście pójścia w tą drugą stronę, no, wywrócenia całkowicie ustawy i wprowadzenia zasady aborcji na życzenie, no można ją nazwać
i wywrócenia dotychczasowego podziału politycznego wedle tej linii, za aborcją przeciw,
będę się upierał i w związku z tym niestety jestem sceptyczny wobec politycznych efektów wyjścia z tym projektem.
Ale Prawo i Sprawiedliwość i posłowie mają sumienia, czy mogli zagłosować przeciwko, czy mogli...
Na razie to jeszcze nic, niczego nie głosowali, bo głosowali przesłanie do komisji.
Ale czy mogli zagłosować za odrzuceniem obu projektów?
A ja nie mówię, że tak. Ja mówię, że nie należało z tym w ogóle wychodzić, ale oczywiście trudno też z kolei ludziom, którzy całe życie poświęcają temu jednemu tematowi takie oczekiwania stawić. Pospieramy wreszcie.
To pierwsza sprawa. Chciałbym sprostować dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to nie jest tak, że ten projekt pojawił się dzisiaj. Kaja Godek, ustawa i projekt Stop Aborcji, wniosek o całkowitą ochronę, nie o zaostrzenie ustawy, jak się to mówi, albo projekt całkowitej ochrony życia pojawiał się stale. Co rok, co dwa lata były kolejne fale zbierania podpisów. W związku z tym to nie jest sprawa, która się nagle pojawiła teraz, bo ukonstytuował się taki, a nie inny skład rządu i Rady Ministrów lub skład Sejmu. Nie. Środowiska obrońców życia, które zabiegają o to, aby kompromis, który przestał już być kompromisem, bo to jest też bardzo ważna sprawa. To stan z 97 roku, kiedy przywrócono ustawę chroniącą życie poprzez właśnie orzeczenie Solla i profesora Zolla, nie działa, ponieważ rozszczelnienie tych przepisów i nadinterpretacja tego, co jest właśnie praktyka w szpitalach, powodowała 10-krotny wzrost aborcji w przypadkach, które, no właśnie, orzekane były bardzo, no na podstawie bardzo wątpliwych przesłanek. I teraz co się dzieje? No sytuacja w szpitalu na Madyńskiego, kiedy to dziecko, które przeżyło aborcję, kwili i umiera w męczarniach przez 1,5 godziny, musi być takim sygnałem, że coś jest naprawdę z tym kompromisem niedobrze, tak? Stąd te wnioski, które były co 2 lata składane, co rok, Kaja Godek, przypomnę jej wystąpienia w Sejmie, gdzie była rugana, obrażana lżona przez posłów lewicy i tak dalej. Także o tym wszystkim trzeba pamiętać. Rzecz druga, no dzisiaj ten cały spór staje się takim paliwem zastępczym. Pytanie, dlaczego nie sprawa rekonstrukcji rządu dziś buduje narrację środowiska opozycyjnego.
Czy w ogóle jakaś alternatywna propozycja rządzenia, gospodarcza,
nic? Oni uczepili się no, właśnie ale, rozpaczliwie.
Ale wchodzą, bo im dano paliwo.
Nie, no dobrze, ale właśnie dano.
Pojawił się projekt, no to przepraszam bardzo, no, ludzie, którzy się nie zgadzają, mają też prawo w tym momencie przeciwko nim występować. Robią to w brzydkim stylu. Mi się bardzo język tej krytyki nie podoba, natomiast no nie mówmy nagle, że pojawił się zastępczy temat. No, nie jest zastępczy. On dla wielu środowisk jest autentyczny.
Czy w ogóle ten projekt, już tak spójrzmy politycznie, chociaż myślę, że tutaj jednak perspektywa moralna powinna być główna.
Michał, sorry, przepraszam, jednak wrócę do jeszcze bardzo ważnej rzeczy. Korzystając z tego, że jesteśmy na antenie, no musimy jednak powiedzieć, że ten cały protest i paliwem tego protestu są ordynarne kłamstwa. No jeżeli ja słyszę moje przyjaciółki, celebrytki z branży estradowo-muzycznej, które krzyczą, wracają do tej opowieści, to jest mój brzuch, moja sprawa, moje ciało i tak dalej, no jednak, Boże, dobrze, dzisiaj nauka ten problem dawno rozstrzygnęła.
Widzimy, jak dziecko się rozwija w ciele.
Jeszcze jedno zdanie tylko chcę powiedzieć. No jeżeli prawica ma władzę, to może najpierw byłoby lepiej przetestować skuteczniejsze wykonywanie dotychczasowych przepisów.
Może, to jest jakiś pomysł.
Że właściwie ono nie działa, ta ustawa, no jest efektem na przykład zaniechań prokuratury.
Ale dobrze, jak politycznie patrząc, to czy ten podział może zadziałać? Rzeczywiście to może być jakieś paliwo dla przegranych?
Znaczy, ten podział działa od początku lat 90. przecież. Kiedy w składzie rządu Hanny Suchockiej był ZHN, to przecież wysuwano podobne argumenty, tylko różna skala była uruchamiana tych wydarzeń. Zwróćmy uwagę na to, że przy okazji tej debaty uruchamia się cała narracja taka, że chodzi po pierwsze o prawa kobiet, łącznie z jakimiś fundamentalnymi, których rzekomo w Polsce nie ma, co jest absolutną bzdurą, bo Polska we wszystkich statystykach od przedsiębiorczości, zajmowania kierowniczych stanowisk, przez przemoc wobec kobiet wypada znakomicie, znacznie lepiej niż na przykład państwa skandynawskie. Po drugie, przecież różne wolności są zagwarantowane od dawna, od II Rzeczpospolitej. Natomiast urządzając te wszystkie manifestacje, te marsze, robi się wrażenie, że tutaj nastał czas Talibanu i każda sytuacja, kiedy rządzi prawica i stwarza jakikolwiek pretekst, Piotr ma rację, no bo jednak jakiś pretekst, punkt zaczepienia jest. Wówczas uruchamia się tę całą narrację z Talibanem, z policją obyczajową, z policją moralną, która będzie kontrolować ludzi, bo oni uważają, opozycja liberalno-lewicowa uważa, że to kręci wyborców i że skoro nie możemy ich zaatakować w sprawach gospodarczych, w sprawach podatkowych, w sprawach socjalnych, to zaatakujmy ich tutaj, bo w Polsce jest silny mimo wszystko, nie wiem czy ksiądz przyzna, czynnik antyklerykalny, mimo że to jest społeczeństwo katolickie i wykorzystuje się to nastawienie antyklerykalne,
żeby rozdmuchać. Ale jednak w sondażach widać, że większość Polaków rozumie już dzisiaj, co to jest ochrona życia.
Ale skala tego jest jednak duża.
Wiem, że jest też inicjatywa między innymi redakcji Tygodnika Idziemy, też portalu w polityce.pl, żeby tak odpowiedzieć na te czarne marsze, na wypychanie ludzi, na zmuszanie, żeby tam brali udział po prostu modlitwą. I wiem, że arcybiskup Henryk Hozer w katedrze warszawsko-praskiej o 12 w poniedziałek, a arcybiskup Marek Jędraszewski w archikatedrze łódzkiej też w poniedziałek o 12 i może w innych miejscach, że odprawią msze święte w intencji ochrony życia.
Zobaczymy, czy jeszcze także w innych diecezjach i świątyniach nie będą takie msze odprawione. Akcja się w tej chwili rozwija i zapraszamy na 12, na pewno już do katedry łódzkiej, do do katedry warszawsko-praskiej o 12, najlepiej w białych strojach. Po prostu chcemy się modlić o prawe sumienia i o dary Ducha Świętego dla tych, którzy będą podejmować tak bardzo ważne decyzje. Może również ci, którzy dostali wolne na przykład w Gazecie Wyborczej, nie wszyscy muszą iść w czarnych strojach. Zapraszamy wszystkich.
Ja bym jedno
natomiast
zdanie.
Jeszcze
niedawno skończyła się...
Przepraszam, nie, ksiądz.
Jeszcze jedno, jeżeli tutaj można. Po pierwsze, to co pan zwrócił uwagę, antyklerykalizm rzeczywiście w Polsce jest, nawet wśród środowisk katolickich, co jest istotne, że ta inicjatywa jest inicjatywą świeckich. Jeżeli chodzi o postawę Episkopatu Polski, to on raczej stopuje, na przykład mówiąc, że nie popiera karania kobiet za aborcję. Więc żeby to było jasne.
I druga
sprawa, żeby była jasna, to nie jest tak, że tylko prawica, kiedy dochodzi do władzy albo cały czas, wychodzi z propozycjami uszczelnienia przepisów aborcyjnych. Również, równocześnie, tylko oni w tej chwili nie mieli takiej siły przebicia po prostu. Lewica cały czas też wychodzi z propozycją liberalizacji ustaw.
No tak, tylko oni
ochrony
odpadli,
życia.
Ale przecież no,
więc
to jest
jedno zdanie, Michale. Niedawno skończyła się Olimpiada Niepełnosprawnych. Tak. Proszę popatrzeć, ilu z tych ludzi, bo to nie są tylko ofiary wypadków.
Zakwalifikowanych byłoby.
Otóż to, jako nie żyłoby, tak. Którzy przynosili nam tę radość i sami przełamywali różne bariery.
I to jest dobry moment,
bariery.
Żeby powiedzieć, że prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski osobiście podjął decyzję, z tego co wiem, w każdym razie dzięki niemu w poniedziałek po głównym wydaniu wiadomości o godzinie 20:30 zostanie wyemitowany wstrząsający i wart zobaczenia film Grzegorza Brauna, Eugenika w imię postępu. Polecamy ten film poniedziałek 20:30. Pozdrawiamy stacje radiowe, które też transmitują bądź retransmitują nasz program. Radia Warszawa, Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, Mkielce, Doksa w Opolu, Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Londyn, Katolickie Radio Londyn, Katolickie Radio Zamość. Bardzo dziękujemy za to, że są Państwo z nami, też słuchaczom Radia Warszawa, bo to jest audycja przez Radio Warszawa współtworzona. I skoro już byliśmy trochę przy opozycji, to zauważmy też taką radykalizację języka po tamtej stronie. Proponuję, żebyśmy zobaczyli, w co się bawi tak zwany kot.
Jest to państwo takiego pełzającego autorytaryzmu i to tu się może przekształcić coś znacznie gorszego. Wiadomo, że Kaczyński buduje putinowskie państwo. Wielokrotnie zastanawiałem się, dlaczego w Niemczech zwyciężył Hitler. Dlatego, że zabrakło ludzi, którzy chcieli bronić demokracji. Otóż to od nas zależy. Czy tych ludzi zabraknie w Polsce, czy nie zabraknie. Jeżeli nie zabraknie, to bronimy demokrację. To jest obciach, że ten cały PiS to obciach jest.
Do tego dodajmy jeszcze wypowiedzi na przykład sędziów o tym, że Jarosław Kaczyński to jest Führer, dodajmy jakieś tweety na przykład pana Hołdysa, że PiS zareaguje dopiero, kiedy dojdzie do demolki, zajść, wejścia policji i tak dalej. Mam wrażenie, że gdy plan KOD-u, żeby masowymi protestami zmienić władzę, anulować decyzję Polaków, zawalił się, bo te protesty są coraz słabsze, nawet o tym Kijowski mówi, no ta strona, ta grupa próbuje iść w radykalizm, dokonać przełomu w nastrojach opinii publicznej, jakimś, nie wiem, krwawym wydarzeniem, jakimś działaniem. No przecież puszczają wszelkie hamulce. To, co mówił Adam Michnik, to się po prostu nie mieści w głowie.
Tylko żeby doprowadzić do krwawych manifestacji, trzeba mieć ludzi, którzy mają determinację. No, ja nie widzę tej determinacji. Jeżeli ją gdzieś widzę... Michał, mówisz o krwawych starciach. Nie widzę u Michnika determinacji do bicia się na ulicach. Widzę retoryczny radykalizm. Natomiast muszą być jeszcze ci ludzie. Ci ludzie, jeżeli są gdzieś, to są paradoksalnie raczej po stronie prawicy. To jest ta młodzież ONR-owska, nie ONR-owska.
Gdzie jest transparenty na marszach KOD-u, ja mówię,
ale transparenty to... Ja mówię teraz o gotowości zaryzykowania czego. To są ludzie, którzy, jak kiedyś powiedzieliśmy w jednej z naszych audycji, idą potem na obiad do restauracji i tam omawiają, tam nie ma tego typu, i omawiają swój sukces.
No dobrze, w szerokiej masie ale zostaje wąska grupa sfrustrowana.
To jeżeli, to raczej można mówić, myśleć o niebezpieczeństwie, nie wiem, jakiegoś wariata, który kogoś zastrzeli. Tak, ale naprawdę nie ma. I jeszcze druga uwaga, i na tym już jakby swoją wypowiedź skończę. Więcej wypowiedzi powiedzieć od tego typu Adama Michnika. Transmitujmy go codziennie, godzina po godzinie.
Dlaczego?
No dlatego, że opozycja wtedy nie będzie miała naprawdę, znaczy jej wpływy będą jeszcze słabnąć. To znaczy,
i więcej jak Doroty Wellman tak, supermarketów, która...
Redukcją ad Hitlerum, jak to kiedyś Bronek Wilstein trafnie sformułował, no jest moim zdaniem absolutnie przeciwskuteczna. Znaczy, młodzi ludzie, przynajmniej ich duża większość, no bo jakieś pewnie wyjątki się znajdą, no traktują to jako po prostu groteskę. I to jest groteskowe, nawet w sensie pewnego stylu, formy, no widzieliśmy to przed chwilą.
To tak? to pokazuje oderwanie od rzeczywistości, to też pokazuje jakikolwiek, znaczy próbę realnej oceny własnej sytuacji. No to właśnie przywołana przez tutaj Dorota Wellman, jak ja słyszę, jak ona krzyczy, że nie jesteśmy krowami, no w przypadku pani Doroty Wellman radziłbym jednak bardziej oszczędne formułowanie porównań do trzody hodowlanej, bo to jest bardzo przykre.
Ja się obawiam, że oczywiście ta przesada typu Adama Michnika to zaczyna być groteskowa oczywiście i działa przeciwskutecznie, natomiast obawiam się tego, że jest takie podkręcanie nastrojów bez poczucia odpowiedzialności. Tak. To znaczy, że w pewnym momencie znajdzie się jednak ktoś, kto zechce tę sytuację wykorzystać. Wszyscy będą się oczywiście od tego mówić, że to nie nasz pomysł, nie, my w ogóle jesteśmy przeciwko temu, ale stworzy się okazja. Czasem bywa tak, że okazja wytwarza się z nawarstwienia się pewnych faktów. Jeśli to się dostatecznie nawarstwi, żeby ktoś coś sprowokował, bo to się opłaci.
Znaczy faktów, wezwań, agitacji, no właśnie, ale apeli. No,
to się, jeżeli no bo... autorytety mówią Polakom, to jest faszyzm. To jest to samo, co było w Niemczech w latach 30. i wtedy nie było ludzi, którzy by to zatrzymali.
To
czy dzisiaj w Polsce
też.
Wy też nie będziecie reagowali? Przecież to jest wezwanie do działań. No, naprawdę do
krwi.
Ale
mówię jeszcze raz, no, trzeba mieć jeszcze jaja. No,
ale gdyby znaleźli.
No dobrze, okej, okay, no ale...
Odklejonego starego mordercę.
Wydaje mi się, że część prawicy z kolei buduje swoją tożsamość na nieustannym biciu na alarm z powodu tamtego zagrożenia. Ja bym raczej tym ludziom, że tak powiem, pozwolił spokojnie gasnąć.
No. Ale skojarzyli historię.
Proszę
panów, ja rzeczywiście tu się zgadzam z panem Piotrem, że nie boję się naszej kawiorowej lewicy, że dokładnie przyjdzie i będzie chciała manifestować, narażając się na ewentualnie jakieś potyczki na ulicy. Natomiast boję się czego innego. Już teraz, podczas tych sporów wokół ochrony życia poczętego, mamy import z Zachodu, działaczy lewicowych z Zachodu, którzy są dużo bardziej zdeterminowani od naszych, bardziej zideologizowani. Pamiętamy tych działaczy z Zachodu, którzy brali udział 11 listopada w powstrzymywaniu Marszy Narodowców
2011 roku. Wprowadzone do Warszawy, polujące na...
Tak, sami prawdopodobnie nie byliby w stanie tego zrobić. Ale niemiecka młodzież lewicowa, pamiętamy co zrobiła i gdzie się potem schroniła. I z tymi posiłkami, ja się tych posiłków boję, tego importu się boję.
Ja się czego innego boję. Przypomnijmy słowa profesora Zybertowicza o wojnie hybrydowej. One zostały trochę wyśmiane, ale pamiętajmy, że są siły na świecie i w Europie, które potrafią prowadzić wojnę hybrydową, z użyciem prowokacji. Słynna historia niemieckiej nastolatki, znaczy rosyjskiego pochodzenia w Berlinie, wielka afera, uprowadzona i zgwałcona, wszystko sfingowane po prostu przez Rosjan mieszkających w Niemczech i potem wypowiedzi ministra Ławrowa, czy wielka afera.
Może chodzić o jakiś rozlew krwi na przykład, czy jakieś prowokacje, po to, żeby na przykład był to pretekst do sankcji przeciwko Polsce. Ale, proszę panów, drodzy widzowie, mieliśmy rozmawiać jeszcze o Donaldzie Trumpie. Tam ciekawa debata Trump-Clinton i ciekawa wypowiedź Donalda Trumpa na temat między innymi Polski, że będzie przyjacielem Polski, ale odłóżmy ten temat może za tydzień, bo jest coś bieżącego, co trochę nam też wyniknęło, zdradzę państwu, przed programem. Po kolei program Warto Rozmawiać, Jan Pospieszalski, czwartek. Jednym z gości jest ksiądz Jacek Międlar, ksiądz bardzo blisko związany z narodowcami. Ja miałem wrażenie, że Jan Pospieszalski dość twardo przepytywał jednak księdza Jacka Międlara, wskazując mu, że błądzi, ale padł między innymi z ust księdza Międlara zarzut, że jedna z kurii diecezjalnych, nie wymienimy my jej nazwy, ale on ją wymienił, no jest w pełni opanowana przez lobby homoseksualne. Na to księża z tej kurii no, zareagowali oburzeniem na księdza Międlara, ale też i na Jana Pospieszalskiego, że niewłaściwie zareagował. I skorzystam z okazji, żeby zapytać o twoje stanowisko w tej sprawie i panów po jednym zdaniu o waszą refleksję.
Nie podzielam zdania księdza Jacka Międlara, że jest w pełni opanowana. To jest absolutnie nadużycie i to trzeba bardzo jasno powiedzieć. Natomiast jeśli księża z tej diecezji rzeczywiście apelują o to, aby poszukiwać prawdy, to ja bardzo gorąco podpisuję się pod tym apelem. My możemy stworzyć taką komisję dziennikarzy i księży z diecezji po to, żeby razem tej prawdy poszukiwać i absolutnie od tego się nie uchylam.
Piotr Zaremba, jedno zdanie?
Jest absurdem, że taki zarzut się pojawia przy okazji, że tak powiem, przewinienie samego księdza Międlara i ja jednak będę się upierał, ale obawiam się, że to by rozpętało teraz wielką debatę, że to jest również pochodna tego, że część ludzi prawicy za słabo reagowała i na to, co ksiądz Międlar mówił, i na aktywność jego, że tak powiem, wychowanków, czy pupili, czy protegowanych, myślę o środowisku NR-u. To mi się nie podoba, niezależnie od tego, że zgadzam się z Janem Pospieszalskim, że jeżeli jest jakiś problem wewnątrz Kościoła, to należy go uzdrawiać.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Mnie szkoda księdza Międlara, tak jak szkoda mi było księdza Lemańskiego. Bądź czy jest to człowiek uwiedziony przez skrajną prawicę, czy przez skrajną lewicę. No szkoda księdza, zwłaszcza, że to był młody ksiądz. Nas inne tematy to nie są na 3 minuty.
Dobrze, jeszcze wrócimy. Stanisław Janecki, jakieś zdanie puenty? Musisz ładnie to ująć.
Krótkie zdanie. Wolę jednak, kiedy księża nie mówią językiem wojny i nie toczą żadnych wojen, tylko stoją po stronie prawdy.
Bardzo dziękuję. Panowie się już pożegnali bezpośrednio, także ja tylko, Michał Karnowski, pożegnam się raz jeszcze. Dziękuję widzom i słuchaczom Salonu Dziennikarskiego, wspólnej audycji Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Za tydzień kolejna odsłona naszego programu.